Dzień dobry, z tej strony Paulina Matysiak. Komentarze na gorąco. Ważne sprawy społeczne. Rozmowa.
Panie pośle, zgodnie z regulaminem, pan może wyjść z sali, jeżeli pan nie chce słuchać.
Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na posiedzeniu zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym. To jest pierwsze posiedzenie w tej kadencji Sejmu. Witam bardzo serdecznie posłanki i senatorkę, które są z nami online. Panią posłankę Joannę Wicha i senatorkę Annę Górską. Witam też bardzo serdecznie wszystkie osoby, które przyszły na posiedzenie lub też te, które biorą udział w posiedzeniu zdalnie. Ja może odczytam listę osób, które potwierdziły swój udział. Urząd Transportu Kolejowego, prezes Ignacy Góra i dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich Karol Kłosowski. Czekamy na panów z UTEK-u. Witam serdecznie państwa z PKP Intercity, pana Roberta Czerniaka, Krzysztofa Przątka, Michała Zamorskiego i Macieja Molickiego. Spółkę PKP PLK będzie reprezentował wiceprezes zarządu Mirosław Skubiszyński. Na pana wiceprezesa także czekamy. Witam serdecznie wiceprezesa zarządu Poloregio, pana Artera Klinowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czekamy na przedstawicieli Kolei Śląskich. Będą to panowie Andrzej Waślewski, wiceprezes do spraw technicznych i Tomasz Niedziela, wiceprezes do spraw handlowych. Jeżeli chodzi o Koleje Małopolskie, jest zdalnie pan Tomasz Warchoł. Dzień dobry. Spółkę... tutaj ze spółki PKP PLK jeszcze do pana wiceprezesa Skubiszyńskiego będzie pan Ireneusz Merchel, pan prezes zdalnie i pan Michał Gil.
Dzień dobry.
Jeśli chodzi o Koleje Dolnośląskie, jest z nami zdalnie pan Bartosz Mikiewicz, dyrektor do spraw handlowych. Nie wiem, czy z panem są także panowie Martin Rechłowicz i Piotr Szajko. Jeśli tak, to także witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, jesteśmy w komplecie.
Super, bardzo się cieszę. Z Fundacji ProKolej jest pan Kamil Sikora, starszy specjalista. Dzień dobry. Jest także pan redaktor Jakub Madrias. Dzień dobry. Ja też chwilę przed zespołem rozmawiałam z panem wiceministrem Piotrem Malepszakiem. Bardzo prosił, żeby państwa przeprosić. Nie uda mu się dzisiaj dotrzeć na posiedzenie zespołu, ale też rozmawialiśmy o tych sprawach, które są niezwykle istotne z perspektywy pasażerów, którzy myślę, że dla nich to posiedzenie zespołu będzie bardzo ciekawe. I przejdźmy może już do tematyki. Jeżeli chodzi o temat zespołu, świąteczno-noworoczne podróże koleją, to ważny temat w tym okresie. Też z góry państwa przepraszam za krótki termin, który państwu wyznaczyłam na przygotowanie się do tego zespołu, ale ostatnie dni i ostatnie tygodnie to bardzo intensywny czas tutaj pracy w parlamencie i tego czasu nie było zbyt dużo. A temat jest niezwykle istotny, bo chcemy dzisiaj porozmawiać na temat tego, jak przygotowani są zarówno przewoźnicy, jak i zarządca infrastruktury do tego wyżu i tego zapotrzebowania na przewozy w tym okresie zarówno świąt Bożego Narodzenia, jak i później po świętach w tym okresie noworocznym. Doskonale sobie wszyscy zdajemy sprawę, że będzie bardzo duże zainteresowanie przewozami. Chcemy dowiedzieć się, jak zarówno przewoźnicy, jak i zarządca są do tego czasu przygotowani. Ja mam oczywiście cały pakiet tematów, które chciałabym podjąć, ale... Dzień dobry panie prezesie, oczywiście nic się nie stało. I chciałabym może na wstępie oddać głos poszczególnym spółkom i potem przejdziemy do pakietu pytań. Przede wszystkim na wstępie bym chciała poprosić o takie podsumowanie tego, jak państwo się do tego okresu przygotowujecie, czy już zauważyliście jakieś problemy, czy już je rozwiązujecie. Myślę, że oddam najpierw głos może przewoźnikom, a później zarządcy infrastruktury. Oczywiście, jeżeli pan prezes będzie chciał zabrać głos, to proszę o sygnał albo po prostu w rundzie pytań. Zacznijmy może od Intercity, potem Polregio i przewoźnicy w poszczególnych województwach, a w drugiej części zrobimy turę pytań i też od razu informuję te osoby, które są z nami zdalnie. Jeżeli będą chciały zabrać głos, to bardzo proszę o zasygnalizowanie tego na czacie. Pani sekretarz zespołu będzie mi przekazywała te informacje i też będę Państwu ten głos udzielała, tak żeby po prostu był porządek, jeżeli chodzi o nasze posiedzenie. Bardzo proszę, nie wiem, który z Panów dyrektorów będzie przedstawiał informacje. Bardzo proszę.
Dziękuję Pani Przewodnicząca, coś chyba sprzęga się. O. Może ja zacznę. Robert Czerniak, PKP Intercity. Żebyśmy mieli takie porównanie rok do roku, jak przygotowania wyglądają w spółce PKP Intercity, to może rozpocznę, że w stosunku do ubiegłego roku, ubiegłych świąt, okresu noworocznego, uruchomiliśmy dodatkowe 8 par dodatkowych pociągów komunikacji krajowej, komunikacji międzynarodowej, między innymi z Krakowa do Berlina. Widzimy tutaj bardzo duże zainteresowanie w tym zakresie, dlatego też dodatkowe połączenie zostało uruchomione. Patrząc od 10 grudnia. Oczywiście połączenie Chopin, nowe połączenie, nowe i stare połączenie z grupą wagonów do Monachium. Połączenia między innymi też w zakresie pociągu Danubius, łączące Wrocław-Kraków do Wiednia i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie mamy takich połączeń nowych 8. W ramach tych połączeń również warto wspomnieć, bo w okresie świątecznym-noworocznym dodatkowe pociągi, 3 dodatkowe pary pociągów będą funkcjonowały w terminach dodatkowych ich jazdy, między innymi w okresie powrotu z świąt, w okresie powrotu z Sylwestra, między innymi w relacji do Białegostoku, Lublina, czy też pomiędzy pociąg Przemyśl Kraków, pociąg Łukasiewicz. Oczywiście spółka przygotowuje się też w zakresie wzmocnień i tutaj oddałbym głos koledze dyrektorowi w zakresie liczby wzmocnionych dodatkowo pociągów.
Szanowni Państwo, Intercity Krzysztof Szonka. W ramach uzupełnienia tego, co kolega już tu podkreślił, to oczywiście systemowo podchodzimy do weryfikacji potoków podróżnych. Jest to cykliczne działanie i tak jak rok do roku obserwujemy największe ciągi, które wykazują się największą frekwencją. Tak już systemowo, patrząc rozkład do rozkładu, zwiększyliśmy zestawienie składów pociągów tradycyjnych o 71 wagonów, jak i o 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Do tego mamy jeszcze w dyspozycji 60 wagonów na wzmocnienia operatywne. I tak jak już w niektórych pociągach mamy jasno określone, już powłączane, czy Orzeszkowa, Staszic, Tatry, Słowiniec, więc można by było wymieniać już pociągi, które konkretnie są już wzmocnione. I oczywiście cały czas obserwujemy frekwencje. Na dzień dzisiejszy, co możemy zaobserwować, to jest troszeczkę inaczej się to rozkłada, bo inaczej kalendarz nam wypada w poszczególnych dniach tygodnia. Niemniej widzimy zwiększenie około 20% potoku podróżnych przedsprzedaży. To nas cieszy, bo możemy zareagować na to i w odpowiednie miejsce i w odpowiednie składy pociągu włączyć stosowny tabor, bądź go podmienić o większej pojemności. Więc jest to proces ciągły, cykliczny. Tak jak już wspominałem, wyciągamy wnioski rozkład do rozkładu. Też już zostało to zaadresowane i na chwilę obecną jesteśmy gotowi do wzmożonych przewozów w tym okresie świąteczno-noworocznym. Dziękuję.
Rozumiem, że to wszystko ze strony spółki Intercity. To bym poprosiła pana prezesa Kwinowskiego.
Dzień dobry. Jako Polregio realizujemy swoje przewozy w ramach umów z 15 marszałkami województw, z organizatorami. Przy każdej pracy nad nowym rozkładem staramy się, żeby coraz więcej połączeń było dostępnych dla pasażerów zarówno w weekendy, jak i w święta. Z takich najważniejszych zmian, które weszły wraz z nowym rozkładem jazdy od grudnia, to to mamy nowe relacje, które są dostępne właśnie w weekendy i święta, chociażby w województwie pomorskim na odcinku Chojnice Tczew, czy Tczew Malbork Elbląg, gdzie ta relacja się cechuje największymi potokami pasażerów w województwie pomorskim. Do tego jest o wiele więcej połączeń w województwie małopolskim. Tradycyjnie już któryś rok z rzędu są też uruchamiane dodatkowe kursy na Sylwestra do Zakopanego. Także tam będą też dodatkowe połączenia właśnie, żeby wzmocnić tą obsługę i zwiększone zainteresowanie ze strony pasażerów. Relacja, którą żeśmy przejęli od Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej od nowego rozkładu, czyli Łódź Kaliska Kutno Toruń, może być pani przewodnicząca tym zainteresowana, też jest uruchamiana we wszystkie dni tygodnia, a także w święta. Do tego kursy również właśnie w weekendy w województwie podlaskim na trasie z Białegostoku do Siedlec. Co dalej? To na co nam wskazywali mieszkańcy chociażby właśnie województwa opolskiego. Problem tutaj z kursami w ogóle, z połączeniami podregio zamawianymi przez marszałka województwa opolskiego. Ten problem żeśmy w tym roku rozwiązali i będą te pociągi kursować codziennie, a także w święta, w tym również 25 grudnia. Także tutaj mamy znaczącą poprawę. Jeżeli chodzi o województwo zachodniopomorskie, tutaj też w ramach pierwszego etapu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zwiększyliśmy liczbę połączeń i to nawet nie wynika z samego tylko okresu świąteczno-noworocznego, ale po prostu ze znaczącego zwiększenia oferty w tym województwie. Także tak to wygląda w największym skrócie. Łącznie jako spółka wraz z nowym rozkładem będziemy realizowali ponad 2 miliony pociągokilometrów więcej w stosunku do poprzedniego rozkładu. Wraz ze zwiększonym zainteresowaniem pasażerów podróżami, to wszędzie tam, gdzie w ramach możliwości taborowych będziemy mogli wzmacniać te połączenia tam, to będziemy wspólnie z marszałkami to realizować.
Bardzo dziękuję. Poproszę teraz o takie podsumowanie swoich przygotowań przewoźników samorządowych, tych, którzy są z nami online. Zacznijmy od Kolei Małopolskich. Bardzo poproszę pana prezesa Tomasza Warchoła.
Dzień dobry, witam Państwa. Jeśli chodzi o przygotowania Kolei Małopolskich, jesteśmy gotowi na ten szczyt przewozowy związany ze świętami, natomiast stale rosnąca frekwencja na tych podstawowych liniach szybkiej kolei aglomeracyjnej powoduje, że też z pewną obawą patrzymy na to, jak będzie wyglądać ten szczyt przewozowy, jeżeli nałożą się odwozy popołudniowe z tymi powrotami do domu większej rzeszy pasażerów, to na pewno pojawią się problemy i tu też nasze możliwości taborowe na dzisiaj pozwalają na zostawianie pociągów maksymalnie z 2-5-członowych jednostek. W niektórych godzinach szczytowych takie zestawienia okazują się wystarczające, natomiast już widzimy, że ta podaż miejsc po prostu się wyczerpuje. Będziemy uruchamiać ponad 200 pociągów w tym okresie. W dwóch liniach dokonaliśmy istotnych wzmocnień, na linii z Wieliczki do lotniska, kursujemy już 30 minut. 19 par, także uruchamiam w pełnej relacji do Oświęcimia, po niej 94 przez Skawinę. Także będziemy starać się również operatywnie pociągi, te, które w tym momencie kursują w pojedynczym zestawieniu, 4-5-członowych jednostek, zestawiać z dwóch pojazdów. Natomiast no, będziemy bacznie obserwować, na których ciągach komunikacyjnych wystąpi ta koincydencja, jeżeli chodzi o przewozy codzienne i przewozy zwiększone zapotrzebowanie wynikające z tych przewozów okazjonalnych związanych z przemieszczaniem się w okresie świąteczno-noworocznym. Jeżeli chodzi o pociągi sezonowe, to również 26 grudnia startujemy z pociągiem do Zakopanego lub Torpeda. Będzie kursowała w weekendy od tego dnia. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Poproszę o zabranie głosu przedstawiciela Kolei Dolnośląskich, pana Bartosza Jankiewicza.
Dzień dobry, witam serdecznie jeszcze raz. My wzmocnienia zaczęliśmy w zasadzie od połowy grudnia w związku z jarmarkiem świątecznym, który odbywa się we Wrocławiu i lokalnie tutaj jest dość dużym wydarzeniem. Wzmocniamy przede wszystkim kierunki na Luban Śląski, na Węgliniec, na Zgorzelec i na Szklarską Polętę. Zaczynamy najczęściej podwójne zestawienia, w zależności tutaj oczywiście od pociągu 2x36W, 2x48W. No i w zasadzie powtarzamy weekendowo to na święta i szykujemy się również w razie potrzeby na Sylwestra. Ja zaznaczę, że na Dolnym Śląsku decyzją organizatora od lat oferta jest w zasadzie taka sama, nie stosujemy ograniczeń świątecznych, także tutaj raczej nie widzimy zagrożenia wynikającego ze zwiększonego na święta. W zasadzie tyle, pani przewodnicząca.
Jasne, dziękuję bardzo. Myślę, że za chwilę będziemy przechodzić do pytań, więc możliwe, że pojawią się też pytania do Państwa. Poprosiłabym teraz o zabranie głosu może pana prezesa PKP PLK Ireneusza Merchla, jest z nami online, a potem oddam głos przedstawicielowi tutaj na sali. Bardzo proszę, panie prezesie.
Dzień dobry, pani przewodnicząca. Myślę, że szczegóły jeszcze kończymy w tej chwili, w ostatniej chwili. Natomiast szczegóły dotyczące rozkładu jazdy przedstawiam pracownicy, którzy są na miejscu. Natomiast chyba to, co chciałbym co najważniejsze, zwrócić uwagę, że mamy na okres świąteczny w dyspozycji 178 grup awaryjnych, do usuwania 4 pogotowych zespołów pogotowia energetycznego, pociągi ratownictwa technicznego w pewnym zakresie. Ponadto dyżury w dyspozytorach zakładów linii kolejowych, ekspertyzach zarządzania ruchem kolejowym. W rozkładzie jazdy są uruchomione dodatkowe pociągi, ale myślę, że tą statystykę w cyfrach przedstawi obecny na sali tam dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym.
Tak jest. Michał Gil, dzień dobry. Na wstępie w imieniu prezesa Skubiszyńskiego pragnę przeprosić za nieobecność prezesa z przyczyn zdrowotnych. Natomiast ze strony sejmowej zapewnia mnie tutaj, że się przysłuchuje i prosił, żeby podkreślić, że jest żywo zainteresowany obradami zespołu, więc przekazuję tę informację. W kwestii rozkładu jazdy przygotowaliśmy kilka danych statystycznych na temat tego, jak to wygląda w ujęciu ogólnie przewoźników. Mówimy tutaj o okresie świąteczno-noworocznym, czyli od 22 grudnia do 1 stycznia, o ruchu pasażerskim. Zarządzonych zostało o 1% więcej rozkładów jazd w porównaniu z analogicznym okresem za rok poprzedni. Więc jest ten wzrost pociągów zauważalny lekko, natomiast odbywa się na zbliżonym poziomie. Natomiast w ruchu międzynarodowego zostało zarządzonych o 13%, w ruchu międzynarodowym zarządzonych zostało o 13% więcej rozkładu jazdy. Ten wzrost tyle wyniósł. Wzrosła też liczba postoi handlowych, w związku z tym o 5%. W ruchu międzynarodowym jest to wzrost o 21% względem roku poprzedniego. W zakresie tych danych statystycznych odnośnie przygotowania, w razie potrzeby pytań będziemy uzupełniali, powiem tylko, że o rzeczach ważnych, najważniejszych, czyli pasażer, informacja pasażerska w zakresie zabezpieczenia dla potrzeb nadzoru i usuwania potencjalnych awarii, bo awarie zawsze są nagłe, niespodziewane. Wprowadziliśmy stały nadzór działający w trybie 24 godziny nad prawidłowością pracy sieci transmisyjnych oraz urządzeń wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. W zakresie funkcjonalności portalu pasażera jesteśmy przygotowani do utrzymania zwiększonego ruchu w zakresie prezentowania danych wymaganych prawem na bieżąco do zwiększonej liczby zapytań. W zakresie przygotowania na osłony zimowej zamawiamy w razie potrzeb warunków pogodowych na podstawie oceny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej spodziewanych warunków pogodowych. Zamawiamy lokomotywy do osłony technicznej linii kolejowych. Na bieżąco wykonujemy przeglądy rezerwowych źródeł zasilania i no, lokomotywy osłonowe pozwalają nam jak najszybciej przywracać czynność linii kolejowej w przypadku awarii taboru lub dysponować inne, mamy też możliwość dysponowania innych lokomotyw w celu usunięcia pociągów, które uniemożliwiają przejazd. I tak pokrótce to wygląda ze strony polskich linii kolejowych. Na dzień dzisiejszy nie notujemy ponadstandardowych zagrożeń.
Dziękuję bardzo. Mamy podsumowanie i od przewoźników, i od zarządcy infrastruktury. Myślę, że to jest pora na przejście do pytań. Ja mam parę kwestii, które chciałabym, żeby zostały doszczegółowione. To są pytania, które są głównie kierowane, pytania albo do Intercity, też część do zarządcy infrastruktury. Więc ja pozwolę sobie najpierw przedstawić te moje pytania. Jeżeli będą zgłoszenia online, to bardzo proszę zgłaszać się na czacie. Będę za chwilę też udzielała głos. Jeżeli chodzi o spółkę Intercity, przede wszystkim chciałabym podnieść też kwestię związaną z dostępem do Państwa systemu sprzedażowego, z którym są naprawdę bardzo duże problemy. Ostatnio zresztą było spore, nazwijmy to delikatnie, zamieszanie ze sprzedażą biletów na pociąg do Monachium. Rozpisywały się o tym też branżowe media. Natomiast problem z systemem sprzedażowym jest już od dłuższego czasu. Ja wiem, że Państwo pracujecie nad przeniesieniem tego systemu i w ogóle nad wdrożeniem nowego systemu. Natomiast naprawdę jest taka, że w zasadzie teraz zakup biletu na stronie www to naprawdę jest loteria. I no niestety nie jest to loteria, która się kończy wygraną. Znaczy ja sama mam wielokrotnie problem z zakupem tego biletu, gdzie jednocześnie można kupić bez kłopotu bilet u Państwa podmiotu, z którymi macie podpisane kontrakty na sprzedaż biletu. Czyli sami nie jesteście w stanie sprzedać biletu, bo po prostu pojawia się błąd, wyrzuca, to są sytuacje, które są nagminne i z perspektywy osób, które chcą zaplanować przejazd, a tych osób teraz w tym czasie naprawdę będzie sporo, bo będą chcieli podróżni dostać się na święta do rodziny, będą chcieli wrócić z tych świąt, pojechać być może na Sylwestra, na jakiś wypoczynek. Jest to naprawdę bardzo frustrujące. I jak Państwo chcecie ten problem rozwiązać? Bo w sytuacji, w której ktoś nie ma dostępu do lub nie zna żadnej innej sprzedażowej aplikacji, albo mieszka w miejscowości, w której na przykład nie funkcjonuje kasa, jest to pozbawienie dostępu do samej usługi przez Państwa. Czy w ogóle coś oferujecie dla swoich pasażerów, którzy natykają się nagminnie na taki błąd? To jest jedna kwestia, ta kwestia ze sprzedażą biletów. Natomiast to, co jest też kluczowe, to przygotowanie taborowe, o którym też panowie wspominaliście. Jak to wygląda? Czy możemy się dowiedzieć, na jakich stacjach będą stały w rezerwie dodatkowe wagony? Czy w ogóle planujecie uruchomienie pociągów BIS? Przed chwilą tutaj na naszej transmisji też online było pytanie konkretnie o pociągi na trasie z Warszawy do Olsztyna, czy taka możliwość w ogóle się pojawi, a jeżeli nie na tej trasie, to czy na jakichś innych Państwo dostrzegacie ten problem i zamierzacie takie połączenia dodatkowe uruchomić, a także które składy będą wzmocnione, znaczy jak to wygląda, czy faktycznie jeżeli mamy do czynienia już z takim 100% obłożeniem danej trasy, to czy pasażerowie mogą liczyć na dostawienie wagonów, tak żeby mieli pewność, że pojadą. Myślę, że kluczową też kwestią jest kwestia zakupu biletów w elektrycznych zespołach trakcyjnych. Tam, kiedy mamy sprzedane wszystkie bilety, pasażerowie z tych połączeń nie mogą skorzystać. Czy brali Państwo pod uwagę to, żeby chociaż w tym okresie najbliższym świąteczno-noworocznym dopuścić możliwość, żeby w pociągach Flirt, być może także w Pendolino, jeżeli będą się cieszyły takim zainteresowaniem, dopuścić możliwość zakupu biletu także powyżej 100% frekwencji, żeby to podnieść na przykład do 120%. W tych pociągach, które są zestawiane, mają składy wagonowe, bilety sprzedaje się do 130%. Wiadomo, że w tych zespołach, w EZ-ach one są może nieco mniej pojemne, stąd ta propozycja chociażby podniesienia do 20%. Wydaje mi się, że ten najbliższy okres powinien służyć do tego, żeby wszyscy pasażerowie mogli się dostać tam, gdzie potrzebują i żeby nie było sytuacji, w której ktoś zostaje na peronie. A ja sama doświadczyłam czegoś takiego, nie ja osobiście, ale widziałam takie sytuacje we Wrocławiu, kiedy pasażerowie po prostu zostali na stacji, ponieważ konduktor odmówił im przejazdu. I nie był to okres świąteczny, więc zastanawiam się, co będzie teraz w grudniu, w najbliższym czasie. Jeżeli to obłożenie i zainteresowanie podróżami będzie bardzo duże. Tutaj jeszcze kwestia związana z ofertami, które Państwo oferujecie. Pytanie o ofertę taniej z bliskimi. Ostatnia zmiana regulaminu spowodowała, że zakupu w tej ofercie w biletu nie można kupić w przeddzień podróży, tylko na 3 dni przed podróżą. To także pewnie eliminuje część tych osób, które chciałyby powiedzmy z dnia na dzień pojechać. Tutaj ta oferta zupełnie nie będzie konkurencyjna, w tym sensie konkurencyjna pozytywnie na przykład z własnym autem. To też może powodować, że ktoś po prostu z Państwa przejazdów, przewozów nie skorzysta. Skąd w ogóle to ograniczenie tej oferty? Też może takie pytanie, które pojawia się i które do mnie też trafia po wielokroć przez cały ostatni czas. Czy w ogóle jest szansa na to, żeby wróciły bilety weekendowe lub jakaś alternatywna podobna do tej oferty taryfa, bo ona się cieszyła naprawdę bardzo dużym powodzeniem. Myślę, że to są te pytania do Intercity. Może jeszcze jedna rzecz, ponieważ my dużo właśnie mówimy o tym, jak wygląda komunikacja z pasażerami. Ja za chwilę jeszcze przejdę do tych pytań do spółki PKP PLK. Ale czy dotarły do mnie takie informacje i w zasadzie może warto też to pytanie tutaj zadać, skoro też sami zainteresowani są. Czy to prawda, że kiedy w połowie grudnia, 15 grudnia mnóstwo pasażerów utknęło w pociągach z Berlina i do Berlina, to pan dyrektor Zamorski był wtedy w Zakopanem na wyjeździe i nie można było się z panem skontaktować, że pasażerowie nie otrzymali w tym czasie informacji. Wiem, że na tym wyjeździe było Biuro Dyspozytury i Realizacji Przewozów PKP Intercity i kiedy niektórzy nie dostawali informacji w pociągu, skąd się bierze opóźnienie, kiedy dojadą na czas, to w ogóle nie można było się z państwem skontaktować. Będę prosiła też za chwilę o odpowiedź na to pytanie, bo chyba też nie powinno to tak wyglądać. Ja może jeszcze od razu pozwolę sobie zadać pytanie i do PLK, i później jeszcze do Polregio. I przejdziemy też do pytań, bo możliwe, że będą też pytania albo na osób na sali, albo tych, które są online. I przejdziemy do odpowiedzi. Jeśli chodzi o zarządcę infrastruktury, jedna rzecz, sytuacja, to jest trochę takie pytanie, które dotyczy i Państwa, i też Intercity, taki styk PLK i przewoźnika na odcinku Rzeszów-Przemyśl. Czy tam Państwo analizujecie, jak wygląda sytuacja, czy wyciągacie wnioski, bo tam faktycznie jest problem, żeby sprawnie przejechać linią kolejową. Czy braliście pod uwagę, żeby być może skończyć bieg pociągu na wcześniejszej stacji i przewieźć pasażerów na miejsce po prostu inaczej niż pociągiem. Też mam pytanie o kwestię linii do Zakopanego i wjazd na stację Zakopane. Czy zgodnie z zapowiedzią zostanie uruchomione z 22 grudnia, czy nie będzie tutaj jakichś problemów? Myślę, że to akurat, zwłaszcza w tym okresie noworocznym, bardzo interesująca kwestia dla pasażerów. I jeszcze bym się chciała dopytać, czy będą jakieś linie albo odcinki linii w najbliższym czasie zamknięte z powodu opóźnionych robót, co się będzie po prostu wiązało z pogorszeniem przepustowości tych linii. Jeżeli tak, to bym bardzo prosiła o wyszczególnienie tych miejsc przez pana dyrektora i podzielenie się tymi informacjami. I pytanie do pana wiceprezesa Polregio. Jak wygląda też sytuacja w Lubuskim? Czy pasażerowie, którzy tam będą chcieli dojechać na święta do bliskich, do rodziny, mogą być tego pewni? Czy nie będzie tutaj żadnych problemów? I oczywiście też pytanie o taką sprawną obsługę w okresie świąteczno-noworocznym Gorzowa Wielkopolskiego. To jest oczywiście pytanie i do państwa, ale też do spółki Intercity. Tam ta sytuacja jest faktycznie no, nie do zaakceptowania. Mamy do czynienia z licznymi odwołaniami pociągów, które też wynikają i z awarii, i z braku lokomotyw spalinowych. Jak państwo się przygotowujecie teraz na ten czas? Na ten moment tyle z mojej strony. Być może jeszcze o coś dopytam. Jeżeli są pytania na sali, to bardzo proszę, pan redaktor Matias, a osoby, które są zdalnie, to bardzo proszę o zakomunikowanie chęci zgłoszenia do pytania.
Dobrze, jak...
Dzień dobry. Chciałem zapytać konkretnie w PKP Intercity o liczbę wagonów i zespołów trakcyjnych dostępnych do ruchu w okresie świątecznym. Nie o ile się zwiększyło, tylko jaka ta liczba była w zeszłym roku i jaka ta liczba jest w tym roku. Dlatego, że nasi czytelnicy już od tygodnia i więcej zgłaszają kolejne pociągi, na które nie da się kupić biletów już na okres świąteczny. W związku z tym mam pytanie, czy ten brak możliwości sprzedaży biletów na te połączenia wynika z technicznego braku możliwości dalszego wydłużania pociągów, czy jednak z braku wagonów? Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Ja chciałbym zapytać o taką jedną kwestię dotyczącą połączenia świątecznym, czyli od 24 do 26 grudnia, no bo udało mi się wyszukać kilka takich relacji, głównie w województwie warmińsko-mazurskim, na przykład relacja Olsztyn-Braniewo oraz Olsztyn-Główny-Braniewo-Olsztyn-Główny-Chorzele, na których, no, co prawda pociągi pojawiają się jeszcze w rozkładach jazdy, czy na portalu pasażera, czy no, ogólnie w rozkładach plakatowych i wszystkich dostępnych środkach komunikacji jeszcze 23, 24 grudnia. Natomiast 25 i 26 grudnia, no, już takie możliwości nie ma. Te pociągi zupełnie znikają z tych relacji i, no, na przykład rzeczywiście, żeby dostać się do Olsztyna, do Chorzel, kiedy ta podróż zajmuje normalnie około 2 godzin, no wówczas system pokazuje godzin już 14, czyli cały objazd przez no, Warszawę, województwo mazowieckie. Chciałem zapytać w związku z tym, czy to jest jakiś błąd tego systemu, czy też rzeczywiście wprowadzone są akurat wtedy te na tym odcinku dodatkowe prace uniemożliwiające przejazd pociągów, czy też po prostu, no jakby rzeczywiście z racji świąt, no nie wystarcza załóg lub też obsługi pociągów do tego, żeby je obsłużyć. Dziękuję.
Czy ktoś się online zgłaszał? Nie, nie zgłaszał się. To ja jeszcze jedną rzecz tutaj dopytam. Mam sporo pytań, które pojawiły się wśród osób, które też oglądają transmisję i dopytują się o różne kwestie. Dopytywałam się między innymi o te pociągi BIS, ale tych pytań jest więcej. Pozwolę sobie je po prostu szczegółowo odczytać. One są kierowane do różnych podmiotów. Pytanie nie tylko dotyczące okresu świątecznego, skierowane do Polregio. W soboty na linii Działtowo-Olsztyn Główny kursują 4 pary pociągów, od stycznia zostaje 1 para. Czy to się zmieni? Jest też ograniczona w mocnym stopniu oferta przewozowa na tej linii. Kwestie kolejne, czy to jest też pytanie do różnych różnych przewoźników, czy jest szansa na zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów między Łodzią a Warszawą w godzinach popołudniowo-wieczornych. Pytanie też dotyczące działań podejmowanych przez spółkę Polregio dotyczących zapobiegania przepełnienia pociągów na trasie Tczew-Gdańsk i Starogard Gdański-Gdańsk w godzinach szczytu. Te pociągi są ciągle przepełnione. Natomiast w prasie też pojawiają się artykuły, które dotyczą warunków podróży, a także omdleń pasażerów w pociągach na tych trasach. I pytanie dotyczące i też kierowane, ja nie chcę jakby dublować tego tematu do PKP PLK. Mieliśmy w ostatnim czasie zresztą osobną komisję dotyczącą kwestii związanych z informacją pasażerską. Tutaj te problemy także nie zostały rozwiązane i to jest też duże utrudnienie z perspektywy pasażerów, którzy planują swoją podróż i już w trakcie tej podróży nie otrzymują wiarygodnych, pełnych informacji na trasie podróży. Ja tylko przypomnę, że mamy do czynienia z sytuacjami, w których portal pasażera, o ile działa, pokazuje informacje o opóźnieniu, a na stacji, na peronie ta informacja jest zupełnie inna i opóźnienie jest dawkowane pasażerom i zwiększa się z 15 minut do 30, mimo że już od początku wiadomo, że pociąg ma o wiele większe opóźnienie. I tutaj też sobie pozwolę o zapytanie dotyczące samej aplikacji portal pasażera. Podobnie docierają też sygnały od podróżnych, że poza granicami kraju nie można sprawdzić, nie można wejść do tej aplikacji. I czy Państwo wyłączyliście taką możliwość? Ostatnio na komisji była taka sugestia, że w związku z różnego rodzaju atakami i dużym zainteresowaniem tej aplikacji będziecie próbowali podjąć różne działania. Czy faktycznie tak się stało? Bo jeżeli tak, to okazuje się, że po pierwsze pasażerowie, którzy chcą skorzystać z pociągów, które także będą jechać na terenie Polski, nie mogą sprawdzić tego opóźnienia, jeżeli są poza granicami kraju, ale także pasażerowie, którzy są w Polsce, a na przykład korzystają z zagranicznego numeru telefonu. Czy pan dyrektor może tę informację potwierdzić? I może właśnie zacznijmy od PLK-i, później Polregio i na końcu Intercity z odpowiedziami.
Tak jest. Proszę Państwa, po kolei odnosząc się do tych kwestii. W kwestii sytuacji na odcinku Rzeszów-Przemyśl jest to sytuacja nasuwająca się z pewną analogią do tej ze stycznia 2014 roku, czyli oblodzenie sieci, gdy ze względu na długotrwałe, niesprzyjające warunki atmosferyczne nie było możliwe szybkie przywrócenie ruchu. Są dwie szkoły w takiej sytuacji postępowania. Albo odwołać pociągi na odcinku, na którym nie ma możliwości sprawnego prowadzenia ruchu i na pozostałej części sieci nie przenosić opóźnień, no bo jeśli pociąg jedzie z Rzeszowa czy z Przemyśla do Szczecina z 5 czy 4 godzinnym opóźnieniem, ciężko jest wytłumaczyć pasażerom z Wrocławia do Poznania na przykład, czy z Leszna do Szczecina, jaki ma to związek z ich podróżą. No jest to oczywiste, że wówczas ten pociąg, i to jest ta druga szkoła, można skracać, obracać na której ze stacji pośrednich, tam dokąd można dojechać w sposób bezpieczny. Wymaga to zdolności, wysokich kompetencji w zakresie operatywnego działania. Myślę, że te kompetencje u nas na kolei mamy. Natomiast zawsze jest to decyzja indywidualna, w danym przypadku jest to decyzja przewoźnika. My, dopóki przez linię kolejową da się przejechać, a tutaj dało się przez cały czas przejechać, tyle że nie trakcją elektryczną, a spalinową, nie możemy wymusić na przewoźniku decyzji innej niż on sam podjął. Więc to jest kwestia, która z tych dwóch szkół jest wybierana. W kwestii 22 grudnia i przygotowania infrastruktury, czy będą nieplanowe zamknięcia w tym okresie noworocznym, na ten moment nic nie wskazuje na to, żeby miało nie być, żeby coś, co jest zaplanowane w rozkładzie jazdy, miało nie być eksploatowane na takich zasadach, jakie są ujęte w przyjętym do realizacji rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich. W zakresie pytania o odcinek Chorzele-Szczytno z całą stanowczością stwierdzam, że nie prowadzimy żadnych prac i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby pociągi w tym okresie kursowały z takim rozkładem jazdy, jak w innych dniach. Jest to decyzja leżąca poza PL-ką, na pewno nie ma tutaj żadnych barier po stronie infrastruktury. W kwestii przepraszam, w kwestii portalu pasażera te kwestie zostały szczegółowo omówione na niedawnej komisji, o której pani przewodnicząca wspomniała. Wydaje mi się, że tam zostały pewne działania przedstawione, omówione, jakie planujemy podjąć w zakresie prezentowania rozkładu jazdy, którego prezentowanie kończy się na naszej polskiej sieci kolejowej, czyli nie obejmuje pewnych aspektów. I jest w tym momencie przedwcześnie, żebyśmy mogli, żebym tutaj mógł powiedzieć szczegółowe stanowisko. Jest to, realizujemy działania, które były ustalone na komisji i chcielibyśmy tutaj zweryfikować, jak to będzie się działało, funkcjonowało w okresie tutaj szczytu przewozowego nadchodzącego. Jesteśmy przekonani, że nie powinno być zwiększonych utrudnień.
Jasne, dziękuję. To poproszę pana prezesa.
Więc po kolei odpowiadając na pytania, jeżeli chodzi o sytuację w województwie lubuskim, tam od końca czerwca realizujemy plan naprawczy uzgodniony z organizatorem, z województwem lubuskim, w ramach którego zwiększyliśmy jako operator liczbę pojazdów, które są do dyspozycji lubuskiego zakładu. Z dotychczasowych sześciu pojawiły się kolejne cztery jednostki. Dalej są oczywiście problemy, jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie i o szczyt, jeżeli chodzi o przeglądy okresowe. Zarówno w tej chwili już bardziej, jeżeli chodzi o już o powrot tych pojazdów od firm wykonawczych. W ostatnich tygodniach jako spółka zakupiliśmy kolejne trzy szynobusy, które w ciągu najbliższych 2 do 3 miesięcy powinny już wyjechać na trasy województwa lubuskiego po przeprowadzeniu przeglądu 3-2. Także będą to kolejne jednostki skierowane na obszar tego województwa na linii niezelektryfikowane. Województwo lubuskie generalnie odznacza się takim bardzo dużym udziałem pracy eksploatacyjnej właśnie na liniach niezelektryfikowanych. Jest to prawie 2/3 całego ruchu, jaki realizujemy w tym województwie. Jest to, jeżeli chodzi w ogóle o trakcję spalinową, jeżeli chodzi o dostępność pojazdów, to monitorujemy praktycznie tutaj cały rynek i krajowy, i u sąsiadów pod kątem pozyskania w formie dzierżawy czy w formie bezpośredniego zakupu kolejnych jednostek spalinowych. Jest to wyzwanie, które mają wszyscy przewoźnicy kolejowi w Polsce. Brakuje w tej chwili instrumentów wsparcia, jeżeli chodzi o źródła finansowania dla taboru na linii niezelektryfikowane. Jako państwo członkowskie nie mamy dostępu do środków unijnych właśnie czy to na pojazdy hybrydowe, spalinowo-elektryczne, czy oczywiście na pojazdy spalinowe, w przeciwieństwie do tego, jak sytuacja wygląda chociażby w Czechach, gdzie trakcja spalinowa jest dalej możliwa do dofinansowania. A wszelkie alternatywy, jeżeli chodzi o czy to pojazdy wodorowe, czy to pojazdy akumulatorowe, No to jest koszt przewyższający zarówno zakupu, jak i utrzymania, przewyższający możliwości organizatorów, czyli samorządów województw. Mamy nadzieję, że wraz z rozwojem technologii również koszty zakupu i eksploatacji tego typu pojazdów będą niższe, dzięki czemu w perspektywie, tutaj oczywiście mówimy w perspektywie lat, nie miesięcy, będzie można pozyskiwać nowy tabor zasilany paliwami alternatywnymi do standardowego diesla. Jeżeli chodzi o relacje Braniewo-Olsztyn-Chorzele, realizujemy tutaj przewozy na zlecenie organizatora, czyli marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Z tego co mi wiadomo, ale możemy też sprawdzić, udzielić odpowiedzi na piśmie. Tam przewozy są realizowane w dni powszednie. My jako operator działamy praktycznie w 100% w ramach służby publicznej, czyli na zlecenie odpowiednich marszałków województw realizujemy pracę, która jest nam zlecana. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wraz z przywróceniem tej relacji po pracach modernizacyjnych, czy w ogóle po reaktywacji, jeżeli chodzi o odcinek Szczytno-Chorzele, ta oferta w tej chwili jest, mogłaby być lepsza. Będziemy pracować z organizatorem i liczymy też na to, że organizatorzy, to znaczy województwo warmińsko-mazurskie i województwo mazowieckie, będą również działały nad docelowym rozwiązaniem, to znaczy nad uruchomieniem połączeń bezpośrednich. Wiadomo, że nie, że jeszcze nie w tej chwili, ale być może od kolejnego rozkładu jazdy, jeżeli panowie marszałkowie uzgodnią tego typu współpracę na stykach województw, to jak najbardziej będziemy deklarowali również uruchomienie połączeń bezpośrednich, czy to na całej relacji, czy to wymiennie z kolejami mazowieckimi, to już organizatorzy się ze sobą w tej sprawie muszą porozumieć. No i to jest kwestia szersza. My jako operator działający w skali ogólnopolskiej namawiamy organizatorów z każdą zmianą rozkładu jazdy, z przygotowaniami do nowego rozkładu jazdy, żeby współprac na stykach województw, w relacjach między województwami było jak najwięcej, w taki sposób, żeby ograniczyć liczbę przesiadek na granicy województw, że to tak jak ma to miejsce chociażby w Chorzelach na styku województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, czy to w Głogowie na styku województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Tutaj pracujemy też nad tym, żeby od marca też zostały uruchomione bezpośrednie połączenia z Zielonej Góry przez Głogów do Wrocławia w modelu 4 pary pociągów organizowane przez województwo lubuskie, realizowane przez Polregio, i 8 par pociągów organizowanych przez województwo dolnośląskie, realizowanych przez Koleje Dolnośląskie. Dzisiaj już powinna być również uchwała sejmiku województwa lubuskiego właśnie w tej sprawie, żeby taka relacja mogła zostać wznowiona. To bardzo intratna z punktu widzenia przewoźników relacja. To jest 5 milionów pasażerów rocznie. Tylko pomiędzy Zieloną Górą a Wrocławiem, dlatego wszyscy liczymy na to, że jak najszybciej do bezpośrednich połączeń będzie można wrócić. Jeżeli chodzi o relacje Olsztyn-Działdowo, tak jak sobie zapisałem, to tutaj musimy tą sprawę sprawdzić i i odpowiemy już po zakończeniu posiedzenia. A jeżeli chodzi o województwo pomorskie, o relacje dojazdowe do Trójmiasta, czyli Tczew Gdański, Starogard Gdański, Gdańsk, na bieżąco współpracujemy z organizatorem, z województwem pomorskim nad tym, żeby warunki w tych porannych, czy południowych szczytach przewozowych pasażerów były jak najlepsze. Tutaj ogranicza nas oczywiście dostępność taboru, jaka jest na Pomorzu. Trwają dostawy kolejnych jednostek taborowych zamawianych przez województwo pomorskie. Także tutaj pod tym względem ta współpraca pomiędzy operatorem a organizatorem przewozów jest bardzo ścisła i staramy się wszędzie tam, gdzie są możliwości, to jak najszybciej reagować. To, co jest takim bardzo dużym wyzwaniem dla przewoźników, nie tylko dla Polregii, ale także dla pozostałych przewoźników kolejowych w Polsce, czy to realizujących połączenia regionalne, czy dalekobieżne, to bardzo duży powrót pasażerów na kolej. Jako Polregio też mamy ten kłopot bogactwa pod tym względem, bo z jednej strony to oczywiście cieszy organizatorów, że rosną przychody z biletów, bo to przynajmniej w części jest w stanie zrekompensować rosnące koszty uruchamiania pociągów, a z drugiej strony jest to bardzo duże wyzwanie pod względem dostępności taboru kolejowego dla pasażerów i no tutaj nie ma prostych i szybkich rozwiązań. Dostawa taboru to jest 2 do 3 lat od podpisania umowy. Liczymy bardzo na to, że część taboru pozyskamy ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez CUPT. No i liczymy też na to, że będzie można wypracować również nowe źródła finansowania dla taboru, ponieważ jeżeli chodzi o Polregio, to te potrzeby są bardzo znaczne. Tutaj w perspektywie 2030 roku mówimy o konieczności wymiany 250 elektrycznych zespołów trakcyjnych, czyli dotychczasowych EN-ów 57 bez modernizacji albo z bardzo niewielkimi modernizacjami, czyli seria SPOT. A także około 50 pojazdów na linii niezelektryfikowane. I tutaj temat jest bardziej skomplikowany z uwagi na to, że technologie wodorowe czy akumulatorowe są na początku swojego rozwoju i są po prostu jeszcze bardzo nieprzystępne cenowo.
Bardzo dziękuję. Poproszę przedstawicieli spółki Intercity.
Dzień dobry, Maciej Chmolicki, PKP Intercity. Bo odnosząc się do pytań skierowanych przez panią przewodniczącą, to po kolei będę odpowiadał. Jeżeli chodzi o pociąg Chopin, baza danych tego pociągu znajduje się w kolejach Austriacji. To właśnie Austriacy udostępniają innym systemom, innym przewoźnikom ten pociąg. Tutaj niestety koledzy z Austrii mieli problemy z udostępnieniem sprzedaży na ten pociąg w relacji do Monachium. Jest to sytuacja wynikająca też z tego, że do tej pory pociąg Chopin był opisany na zlecenie kolei austriackich w systemie czeskim. W tym momencie jakby dysponent bazy danych koleje austriackie zdecydowały się, żeby ten pociąg umieścić w swoim systemie. Jest to po raz pierwszy jakby w tym roku taka sytuacja ma miejsce, więc stąd też wynikły problemy techniczne. Jesteśmy oczywiście na bieżąco w kontakcie z wszystkimi przewoźnikami, z wszystkimi zarządami obcymi, które uczestniczą w uruchamianiu tego pociągu. Na chwilę obecną problem został wyeliminowany. Mamy jeszcze wstrzymaną sprzedaż na pierwszą połowę stycznia. Ona wynika z tego, że po stronie kolei czeskich dla pociągu Chopin ulegnie zmianie rozkład jazdy i do czasu jakby wprowadzenia tych poprawek sprzedaż jest wstrzymana, ale mamy zapewnienie zarówno od kolegów z Czech i Austrii, że do piątku tą sprzedaż będziemy mogli już uruchomić także na dni styczniowe. Jeżeli chodzi o dostęp do naszych systemów internetowych, spółka w ostatnich latach podejmuje bardzo duży wysiłek, jeżeli chodzi o rozwój naszych zdalnych kanałów sprzedaży. Już teraz można powiedzieć, że prawie 4 na 5 sprzedawanych przez nas biletów są to bilety sprzedawane w kanałach samoobsługowych, w kanałach zdalnych. I tutaj no niestety nie mogę zgodzić się z panią przewodniczącą, że nasze systemy nie działają, a systemy naszych agentów działają, ponieważ sprzedaż agencyjna stanowi tylko kilkanaście procent naszej sprzedaży, a całą resztę jesteśmy w stanie obsłużyć naszymi kanałami własnymi. Ja gorąco zachęcam także do korzystania czy to z naszej nowej aplikacji mobilnej, czy nowego serwisu internetowego, który już niedługo całkowicie zastąpi dotychczasowy system, ale też nie chciałbym, żeby był taki wydźwięk, że my nic nie robimy, czekamy tylko na nowe systemy. My na bieżąco optymalizujemy i podejmujemy działania służące do tego, żeby wydajność naszych systemów zwiększyć. Również dzisiaj takie decyzje zostały podjęte, które powinny w znacznym stopniu wyeliminować te problemy, które ostatnio się pojawiały. Tutaj domyślam się, że pani przewodnicząca ma na myśli też problem, który sygnalizowała wczoraj na Twitterze, problemy z sesją w przeglądarce. No podejmujemy działania, żeby tych problemów było jak najmniej i tak, żeby nasi pasażerowie mogli bilety kupić, ale jednocześnie też rozwijamy nadal naszą sprzedaż agencyjną. W zeszłym tygodniu uruchomiliśmy sprzedaż naszej oferty przez aplikację Jak Dojadę. Wychodzimy z założenia, że klient powinien móc kupić nasz bilet wszędzie tam, gdzie ma na to ochotę. Jeżeli chodzi o ofertę Taniej z Bliskimi. Oferta Taniej z Bliskimi zadebiutowała w wakacje zeszłego roku. Cieszy się niezmiennie ogromną popularnością ze strony naszych pasażerów. I zmiana, która miała miejsce niedawno, czyli skrócenie okresu przedsprzedaży, w którym można zakupić bilety w ofercie Taniej z Bliskimi z 1 do 3 dni, jest właśnie też odpowiedzią na tą dużą popularność i co ona rodzi po stronie spółki. W momencie, kiedy, znaczy my wychodzimy z założenia, że no, klient najlepiej, jeżeli planuje swoją podróż z wyprzedzeniem. Wtedy zarówno także i my jako spółka no, mamy czas, żeby się przygotować, odpowiednie działania na gruncie podjąć, a oferta Taniej z Bliskimi jest to oferta dostępna dla małych grup podróżnych, które taką podróż planują z większym wyprzedzeniem. Jednak ja przypomnę tylko, że w ofercie z Taniej z Bliskimi ona daje opus 30% od ceny bazowej. My równolegle do czy tej oferty, czy biletu dla seniora mamy także ofertę promo. Dzięki dynamicznemu zarządzaniu cenami my dostosujemy także podaż biletów promocyjnych do prognozowanej frekwencji, tak żeby jak najlepiej zapełnić pociągi, więc nawet jeżeli ktoś chce skorzystać z podróży już później niż po tych 3 dniach, cały czas także ma szansę skorzystać z oferty promo. Nie jest tak, że zmiana w tej okresu przedsprzedaży oferty Taniej z Bliskimi wpłynie na atrakcyjność podróży pociągiem. Jeżeli chodzi o bilet weekendowy, ja tutaj od razu też jakby chciałbym sprostować, że w momencie, kiedy bilet weekendowy jako oferta przestał funkcjonować, my naszym podróżnym zaproponowaliśmy równie atrakcyjną, jeżeli nie atrakcyjniejszą ofertę, jest to oferta multiprzejazd. Przypomnę, że w bilecie weekendowym, podróż na bilecie weekendowym mogła odbywać się tylko przez 2,5 dnia, a nawet 2 dni, bo to od popołudniowego piątku do niedzieli. Nam zależy na tym, żeby także wypełniać nasze pociągi w te dni, kiedy tych pasażerów jest mniej. I temu także służy oferta multiprzejazd, która daje możliwość podróży na takim bilecie przez 3 dni, czyli dłużej niż funkcjonował bilet weekendowy. My oczywiście podejmując nasze działania zmierzające do tego, aby ofertę biletu weekendowego wycofać, jakby bazowaliśmy na danych sprzedażowych, które mamy, i na chwilę obecną spółka Intercity nie widzi ekonomicznego uzasadnienia powrotu biletu weekendowego. Dziękuję.
Dziękuję. Ja pozwolę sobie jeszcze na kilka komentarzy i jeżeli będą jeszcze pytania, to oczywiście też pozwolę zainteresowanym osobom zabrać głos. Może najpierw w odpowiedzi do pana dyrektora Molickiego, jeżeli chodzi o tą ostatnią kwestię, czyli bilet weekendowy, a ta oferta multiprzejazd. Ja rozumiem, że jeżeli chodzi o liczbę dni, to multiprzejazd jest bardziej atrakcyjny, ale naprawdę traktujmy się poważnie. Znaczy, jeżeli mieliśmy do czynienia z biletem weekendowym, to on dlatego był atrakcyjny, ponieważ mogło z niego skorzystać bardzo dużo osób, które właśnie weekend mają wolne, a nie mają wolnego w środku tygodnia. To jest po prostu oferta, którą państwo skierowaliście do innego typu odbiorcy. Świetnie, że ona się pojawiła, nikt tutaj z tym nie dyskutuje, natomiast no, trudno mówić, że zabraliśmy wam bilety weekendowe, ale macie teraz w środku tygodnia i możecie jeździć dłużej i nie chcecie ich kupować. No, panie dyrektorze, naprawdę, bądźmy poważni. A jeżeli chodzi o ten system sprzedażowy, to chciałam powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo duży kłopot z perspektywy pasażerów. Ja nie mówię o swoim przykładzie. Ja sobie poradziłam. Mogę nawet państwu powiedzieć, że po wczorajszym zapytaniu z państwa konta na Twitterze, dziś po 24 godzinach dostałam odpowiedź na ten swój problem ze wczorajszym przejazdem, który nie został wyjaśniony, bo nikt z państwa nie wie, co się wczoraj wydarzyło, bo dostałam odpowiedź w stylu: a u nas dzisiaj działa. No ja wiem, że czasami działa, a czasami nie działa, natomiast największy problem polega właśnie w tych momentach, kiedy podróżny nie może kupić biletu, nie może pobrać, tak jak w moim przypadku, miejscówki. I jeżeli chodzi o alternatywne aplikacje, no jest to sprawdzone po prostu na moim doświadczeniu, kiedy kupowałam bilety znajomym. Przez państwa stronę nie można było kupić biletu na konkretne połączenie i konkretną godzinę, a w aplikacji, w tym przypadku Koleo, można to było zrobić bez problemu. Ja rozumiem, że to może zachęcać pasażerów do ściągania tej aplikacji i korzystania z podmiotu, z którym państwo współpracujecie, natomiast jest to zupełnie niezrozumiałe, ponieważ pierwszym miejscem, w którym ten bilet powinien być dostępny bez żadnych problemów, jest po prostu państwa strona i myślę, że no, trzeba przyłożyć chyba i położyć więcej nakładu pracy, żeby po prostu ta strona dobrze funkcjonowała, zwłaszcza teraz, kiedy mamy do czynienia z faktycznym planowaniem podróży i akurat takich podróży, które ci pasażerowie wiedzą, kiedy się odbędą, bo święta Bożego Narodzenia wypadają w konkretne dni. To raczej nie będą decyzje o podróżach z dnia na dzień, tylko planowane decyzje o tym, że ktoś jedzie na Wigilię czy przed Wigilią i wraca po świętach. I myślę, że pasażerowie, podróżni też zdają sobie sprawę, że im wcześniej zakupią te bilety, tym mają gwarancję przejazdu. Prosiłabym bardzo o odpowiedź w kwestii elektrycznych zespołów trakcyjnych. Czy państwo w ogóle bierzecie pod uwagę to, żeby umożliwić pasażerom przejazd tymi pociągami? Bo jeżeli będzie sytuacja jak do tej pory, że mamy 100% obłożenia miejsc i nie wpuszczamy nikogo ponad ten limit, to naprawdę będą zostawali ludzie na peronach i myślę, że nikt tego po prostu nie chce. To, na czym wszystkim nam zależy, to żeby po prostu umożliwić podróżnym przejazd po prostu pociągami w tym terminie. Jak państwo chcecie rozwiązać ten problem, skoro nie ma szansy na wzmocnienie tych składów, nie chcecie uruchamiać pociągów dodatkowych, co mają zrobić ci podróżni, którzy po prostu nie zmieszczą się do tych pociągów? Mają odejść z kwitkiem, mają sobie planować te podróże na własną rękę. Ja bym chciała dostać po prostu konkretną odpowiedź, co państwo w tych konkretnych przypadkach chcecie zrobić. Pytałam się o konkretne typy pociągów, pytałam się o pociągi Flirt i także o Pendolino. Nie wiem, czy aż w tych pociągach komercyjnych, które też są o wiele droższe, ten problem występuje takiego maksymalnego obłożenia miejsc. Ale być może tam też to byłoby w tym okresie wskazane, będziecie to państwo wiedzieć. Ale co z pociągami Flirt? To są te pociągi, w których można to zrobić. Wiem, że jeżeli chodzi o darty, na razie trwa tak dyskusja z dostawcą tego taboru i jest to niemożliwe, ale we Flirtach moglibyście to państwo zrobić. Wiem, że to nadal byłoby skomplikowane z perspektywy pasażera, bo pasażer nie musi wiedzieć, czy jedzie dartem, czy Flirtem. I tak jak szanowni państwo, też nie musi wiedzieć, czy jedzie składem wagonowym, czy jedzie elektrycznym zespołem trakcyjnym. Więc prosiłabym o jasną odpowiedź na to pytanie, bo tutaj ta kwestia nie została przez państwa poruszona. I czy są jeszcze jakieś inne pytania? Bardzo proszę.
Znaczy, ja chciałem poprosić ponownie o odpowiedź na moje pytanie o sumaryczną łączną liczbę wagonów na okres świąteczny, zeszłoroczny i ten. I na odpowiedź na pytanie, dlaczego nie są przedłużane składy, na które już tydzień temu została wyczerpana pula miejsc, z jakich powodów. I jeszcze dokładniejsze jedno pytanie mam. W tej chwili w ruchu jest 13 z 20 pociągów DART, 5 z 10 lokomotyw Gamma. Na rozkład jazdy zostało założone wykorzystanie tylko 15 z 20 pociągów Pendolino. Jakie są przyczyny tej sytuacji? Dziękuję.
Szanowni Państwo, Szanowna Pani Przewodnicząca, jeśli chodzi o kwestie pojazdów LIRT, to one są sukcesywnie wykorzystywane operacyjnie z innymi jednostkami, czyli DART-ami, czyli jednostkami ED-161 i operatywnie mamy pokrywający się układ miejsc, co z punktu operacyjnego jest wskazane, do tego dążyliśmy, udało się to osiągnąć i to prowadzimy. Oczywiście, jeśli widzimy, że w otoczeniu danych pociągów są same elektryczne zespoły trakcyjne i widzimy, że skład jest wyprzedany, staramy się w miarę możliwości podmienić ten skład na skład wagonowy, co umożliwia wówczas większą sprzedaż i żeby nie dopuszczać do takich sytuacji, o których wspominała Pani Przewodnicząca, żeby pasażerowie zostawali na peronach. W historii ten mechanizm się sprawdzał i tak jak już tu zostało wspomniane, no mamy z jednym z producentów spór o kwestie formalne, bym powiedział, bądź może i nie do końca, no ale to musimy rozstrzygnąć na drodze sądowej i taka też ścieżka obecnie jest prowadzona. I tym samym, no, patrząc na wykorzystanie operacyjne, czy w przypadku jakiegokolwiek defektu na sieci, patrząc na różne rejony Polski, no to mamy tą pełną mobilność, zamienność pomiędzy jednostkami, co rzeczywiście w kontekście większej liczby pasażerów przynosi ten efekt pożądany, gdyż nie zostawiamy pasażerów wówczas na peronie, co mogłoby być większa skala, kiedybyśmy no, w tej chwili poszli tą drogą, że jeden skład ZZ-u sprzedajemy, drugi nie sprzedajemy i to co wspominałem, jeśli mamy w otoczeniu same elektryczne zespoły trakcyjne, to staramy się je podmieniać na składy wagonowe, co nam daje większą pulę miejsc do wykorzystania. W kontekście kwestii poruszonych też również taborowych, to warto to nadmienić, że spółka pomimo i pandemii, jak i wybuchu wojny, co szczególnie odbiło się dla producentów, sukcesywnie realizuje strategię inwestycyjną w zakresie taboru. I myślę, że sukcesy może nie są aż tak pocieszające i mogłyby być oczywiście znacznie lepsze, no ale tak jak odnotowaliśmy po stronie producentów przesunięcia od kilku do kilkunastu miesięcy na projektach i prawdę mówiąc każdy projekt, który był realizowany w okresie COVID-u czy po wybuchu wojny, takie opóźnienia odnotowaliśmy, co oczywiście finalnie przesuwa się na kwestię uzyskania taboru w eksploatacji. Poruszona kwestia lokomotyw z ostatniego odwołania dwukrotnego Gorzowa i lokomotywy spalinowej. Była to usterka, która pojawiła się, usterka prądnicy na spłynęle danej lokomotywie. I tak jak praktykowaliśmy to w szczytach przewozowych, żeby nie dochodziło do ZKA, pomimo że nie mamy w stacji Piła naszego punktu utrzymania, w szczytach wystawiamy lokomotywy i taka też na okres świąteczno-noworoczny rezerwa zostanie ustawiona i ona już będzie od środy dostępna w stacji Piła, co w przypadku jakiegokolwiek defektu, którego nie uda nam się przewidzieć, bo to są czynniki no, losowe zdarzenia, usterki się czasami zdarzają i wtedy wówczas no, dochodzi do takich odwołań pociągów, przy czym żeby przeciwdziałać i nie wprowadzać do zastępczej komunikacji autobusowej, zostanie ustawiona, tak jak to miało w szczycie przewozów letnich, dodatkowa rezerwa w stacji Piła. Dążąc jeszcze do kwestii tej spalinowej lokomotyw, to z opóźnieniem, ale co prawda udało nam się zrealizować modernizację 13 lokomotyw SM42, które po modernizacji są oznaczone SU4220, które sukcesywnie mogą nam właśnie pomagać w realizacji tych mniejszych pociągów o mniejszym obciążeniu tonażu i są w pełni wykorzystywane i w każdej sytuacji, czy to losowej, czy jeśli widzimy, że coś się dzieje, czy jakieś usterki, czy inne zdarzenia losowe typu zwierzyna, czy jakaś kolizja z pojazdem drogowym, cały czas dysponujemy lokomotywy z innych lokalizacji, więc jest to, prawdę mówiąc, w przeciągu doby dwóch taka realokacja lokomotyw się sukcesywnie odbywa. Poruszona kwestia pytania dotyczącego szczególnie niskiej dostępności GAM, no to mamy rzeczywiście 5 sztuk dostępnych i też jasno możemy powiedzieć, że widzieliśmy, co się dzieje, czyli z wydłużeniem przeglądów P4 po stronie producenta PESA Bydgoszcz. Obecnie mamy tam 3 lokomotywy podczas takiej naprawy, które są już opóźnione. Dzisiaj jedna z tych lokomotyw odbywa jazdę próbną. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to ta jedna z tych lokomotyw opóźnionych po P4 trafi do eksploatacji i wzmocni też park taborowy przed okresem zmożonych przewozów pasażerskich. Kwestia właśnie tych wyłączeń gamy została przez nas, myślę, że z dużym wyprzedzeniem i adekwatnie do zaistniałej sytuacji zagospodarowana, czyli skierowaliśmy na Lubelszczyznę lokomotywę SU-40210, co było właśnie możliwe poprzez uzyskanie wcześniej tych 13 lokomotyw SU-4220 i tym samym w Lublinie mamy stacjonują 3 lokomotywy SU-4210, które sukcesywnie są obecnie wykorzystywane. Oczywiście jeśli się kwestia P4 będzie sukcesywnie schodzić, to mamy tą deklarację i odbywa się obecnie w dniu dzisiejszym jazda próbna jednej z niej 007 i liczymy, że ona wróci, to sytuacja będzie się poprawiać, więc tym samym nasza rezerwa będzie sukcesywnie wzrastać. Co do pozostałych 2 lokomotyw, to są lokomotywy po zdarzeniach drogowych, to mamy jedną po cysterni, bardzo mocno uszkodzoną i terminy napraw, one są połączone również z naprawami P4, gdyż no, uszkodzenia były tak obszerne i sama kwalifikacja, jak i pozyskanie niezbędnych elementów, podzespołów do samej naprawy poawaryjnej z punktu operacyjnego, jak i wyłączenia, prawdę mówiąc, czasu okresu na naprawę poawaryjną, połączyliśmy to z naprawą rewizyjną, która no finalnie skróci czas wyłączenia pojazdu, gdyż łącznie przechodzą i P4, czyli planową naprawę utrzymania, jak i awaryjne. I myślę, że zgodnie zresztą z deklaracjami producenta, czyli PESY Bydgoszcz, te lokomotywy pojawią się w pierwszym półroczu maksymalnie do eksploatacji, tam drugi, trzeci. Drugi kwartał powinny być po naprawie. Problemem wydłużenia się samych P4 planowych są silniki spalinowe, więc producent ze swoim podmiotem utrzymującym pracuje nad tym. My też jesteśmy w stałym kontakcie z producentem i jeśli możemy, to tylko podejmujemy różne działania, aby ten proces przyspieszyć, również dysponując w godzinach nadliczbowych naszych odbiorców, którzy na każdym etapie, prawdę mówiąc, procesu utrzymaniowego są dostępni. Kolejną kwestią, która się pojawiła w zakresie niskiej dostępności składów ED250, ona wynika też, prawdę mówiąc, z planowego utrzymania, które się odbywa, gdyż wchodzimy w kolejną kampanię przeglądów P4, czyli planowego wyłączenia pojazdów do czynności utrzymaniowych wynikających z dokumentacji systemu utrzymania, za co w pełni jest odpowiedzialny producent. Do tego nakładają się też czynności bieżące przeglądowe. Mamy też na chwilę obecną to będzie jedna jednostka uszkodzona po zdarzeniu, która no, zakres naprawy jest znacznie większy od normalnej naprawy, czyli można powiedzieć, że jest to coś w stylu naprawy tak dużej awaryjnej, jak w przypadku lokomotyw Gamma, więc ta jednostka jeszcze 18 chwilę postoi wyłączona. Do tego wymiana wykładziny i patrząc na bieżące przeglądy i serwisowanie po stronie Alstomu, przy czym no, głównym aspektem obniżenia to jest rozpoczęcie kampanii P4 składów ED250.
Przepraszam, wymiana wykładziny jest poza naprawami planowymi? Dodatkowe wyłączenia są na to?
Tak, to jest dodatkowe zlecenie, o którym było i to jest wyłączone na kwestię, bo mamy, tak jak w kontrakcie, mamy jasno określone, co jest w UBW objęte w umowie utrzymania, co nie jest. No, część wykładziny została wymieniona w ramach utrzymania i za co wszystkie koszty i zobowiązania poniósł producent. Dziś my mamy kwestię formalną do wyłączenia pojazdów na tą przegląd wykładziny. Oczywiście my to łączymy dla optymalizacji samego czasu wyłączenia z innymi czynnościami. To nie jest tak, że tylko sobie odstawiamy, bo mamy również inne przeglądy niższe, wyższe, P2, P3. Mamy również inne czynności usługowe związane z montażem liczników, więc te wszystkie procesy, tak nimi kierujemy, jesteśmy na bieżąco z producentem i w przypadku każdej zaistniałej sytuacji, czy mieliśmy ostatnio 3 zdarzenia nawet ze zwierzyną, które też wyłączają nam pojazd na znacznie dłuższy termin, co też wpływa na zakłócenie tych procesów wcześniej zaplanowanych. Więc jesteśmy na bieżąco z producentem, każdego dnia analizujemy bieżącą sytuację, bo zdarzenia z dziką zwierzyną ostatnio odnotowaliśmy ich znacznie więcej. No a tu też czas naprawy dość często się przenosi na kilka dni, a nawet do tygodni, więc wtedy wówczas ten proces czy wymiany montażu liczników, czy wymiany wykładziny przechodzi na inne pojazdy, tak żeby zwiększyć dostępność i nie powodować składów zastępczych.
Bardzo dziękuję. Ja jeszcze mam pytanie do przewoźnika regionalnego, do przedstawicieli Kolei Dolnośląskich o jedną kwestię, bo Państwo mówiliście w swoim podsumowaniu, że wzmacniacie swoje przewozy, dbacie o to, żeby można było dojechać w różne miejsca, między innymi chociażby na jarmark we Wrocławiu. Mam informację, że jest problem zwłaszcza z powrotami z Wrocławia w kierunku Lubania i z Gorzelca. Ludzie często przyjeżdżają do stolicy województwa, nie mają jak wrócić. I poprosiłabym także o wyjaśnienie tej sytuacji, która miała miejsce wczoraj, 17 grudnia, kiedy z Drezna, wracając do Polski, 150 osób zostało na peronie i nie poczekał na nich pociąg. To jest też promocja, którą Państwo mocno promujecie, donosiły o tym media w regionie. Jak do tego doszło, że tyle osób zostało bez wsparcia i bez informacji?
Może odpowiadając najpierw na kwestię dotyczącą Lubania Śląskiego. Na Lubań w tej chwili łączymy weekendy dwie jednostki typu ELF, to są pięcioszynowe pojazdy. Mamy w czterech taką jednostką jechało, łącznie mniej niż 900 osób, także przy maksymalnej dopuszczalnej pojemności ponad 1000. Jest to maksymalna możliwość też, bym powiedział, wynikająca z infrastruktury peronowej. Nie mamy możliwości, żeby tam wyszło więcej członów na poszczególnych przystankach. Natomiast wydaje mi się, że na ten moment to jest wystarczające i będziemy tak wzmacniać też aż do końca roku i obserwować po prostu sytuację. Natomiast jeśli chodzi o tę sytuację z Drezna, no to tutaj mamy rzeczywiście problem z przewoźnikiem niemieckim, który w ostatnim czasie rzeczywiście dowodzi i nie zawsze nas też informuje o tym, że jego pojazdy nie wyjadą. Natomiast no, tę konkretną sytuację to musiałbym po prostu zbadać i napisać informację.
Dobrze, to ja poproszę o wyjaśnienia na piśmie. Ja bazuję na tych informacjach, które przeczytałam w mediach lokalnych, dosyć obszerne, nie będę ich teraz przywoływać. Jestem zdziwiona, że Państwo nie macie świadomości tego, co się wczoraj wydarzyło.
Mam świadomość tego, że taka sytuacja miała miejsce, natomiast to są pociągi niemieckiego przewoźnika, który w ostatnim czasie odwołuje połączenia dość często. Zdarza się również, że bez informacji do nas. W Niemczech jest to spowodowane brakami kadrowymi. Połączenia są komunikowane z Gorzelcu i rzeczywiście, jeżeli niemiecki przewoźnik albo nie przyjeżdża, albo przyjeżdża z opóźnieniem, no to tutaj no jesteśmy ograniczeni tą sytuacją. Także to nie jest pierwsza taka sytuacja. Zdajemy sobie sprawę z tego problemu. Zdarza się, że Niemcy z uprzedzeniem informują nas o odwołanych pociągach. Rzeczywiście w ostatnim roku takich sytuacji było kilka. Natomiast tutaj konkretną sytuację musiałbym po prostu zbadać, tak, co się wydarzyło konkretnie.
Jasne, bardzo dziękuję. Poproszę te informacje na piśmie, tak jak mówiłam. Natomiast jeszcze jedna kwestia do tego zdarzenia. To chyba warto po prostu to uwzględniać w Państwa komunikacji, bo skoro Państwo tak bardzo reklamujecie tę promocję drezdeńską, to chyba warto po prostu uprzedzić pasażerów, że mogą spotkać się z różnego rodzaju niedogodnościami na drodze. Myślę, że to jest taka promocja z niespodziankami.
Dostajemy informacje, za każdym razem, kiedy dostajemy informacje od strony niemieckiej o odwołanych pociągach, informujemy pasażerów zarówno przez naszą stronę internetową, jak i kanały social media. Natomiast w sytuacji, w której te połączenia są odwoływane bez wcześniejszej informacji, no, nie mamy możliwości odpowiedniej reakcji.
Dobrze, dziękuję. Wydaje mi się, że chyba nie ma więcej pytań. Czy ktoś online zgłaszał się? Nie ma nikogo. Czy pan prezes Góra chciałby zabrać głos i może podsumować też naszą dyskusję, ewentualnie też wypowiedzieć się, jak to wygląda ze strony Urzędu Transportu Kolejowego. Bardzo proszę.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja już byłem lekko zaniepokojony. Bo tu tyle pytań, żadnych pytań do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, więc różne wnioski można z tego wysuwać. Natomiast chciałbym powiedzieć tak, że chciałbym przewoźnikom, zarządcom infrastruktury, zarządcy infrastruktury podziękować za te deklaracje. Rzeczywiście jest tak, że te szczyty przewozowe, one są znane, to są ferie, to są wakacje, to są okresy takie przedświąteczne. Natomiast muszę powiedzieć tak, to wynika z naszych analiz, które prowadzimy w Urzędzie Transportu Kolejowego, że rzeczywiście mamy do czynienia z taką oto sytuacją, o tym mówił Pan Prezes Przewozów Regionalnych, z której się bardzo cieszymy, że przewozimy coraz więcej pasażerów. My przewidujemy w Urzędzie Transportu Kolejowego, że przewieziemy w tym roku ponad 370 milionów. Ja przypomnę, że w roku poprzednim, 2022, to było ponad 342 miliony pasażerów i to jest bardzo duża liczba. Z tej liczby oczywiście wszyscy się cieszymy, natomiast obawiam się, że jak równolegle nie będziemy do tego się przygotowywać, a te przygotowania będą polegały na tym, że będziemy zwiększać przepustowość linii kolejowych i będziemy również kupować i modernizować nowy tabor, to niestety sytuacja może polegać na tym gdzieś tam w najbliższej przyszłości, że no, nie będziemy mogli wykonywać tej zwiększonej oferty. Ja oczywiście tutaj nie przyszedłem na to spotkanie po to, ale wykorzystam ten moment, żeby zwrócić Państwa uwagę na to, że no, tą rezerwę taborową musimy posiadać. Nie tylko na sytuację właśnie, która związana jest z uszkodzeniem jakiegoś pociągu i koniecznością jego wymiany, ale również musimy posiadać rezerwę taborową po to, że jak są zwiększone potoki pasażerów, to my musimy po prostu zapewnić nowy skład, który tych pasażerów przewiezie. Myślę, że te, a wręcz mam takie przekonanie, że te zdolności przewozowe i te rezerwy, jeżeli chodzi o zdecydowaną większość przewoźników kolejowych, no to one są na bardzo niskim poziomie i bardzo szczerze, za co chciałbym podziękować, powiedział o tym pan prezes Kolei Małopolskich, pan Tomasz Warchoł. Oczywiście, że w ruchu takim regionalnym, lokalnym, takie szczyty, które pojawiają się przewozowe w tym okresie przedświątecznym, one bardzo często są nieprzewidywalne, dlatego zapewnienie pewnej takiej jakości podróży, żeby tam nie było tłoczno w takim pociągu, no jest trudne, żeby nie powiedzieć, że jest w ogóle niemożliwe. Natomiast oczywiście odpowiedzią jest uruchomienie większej ilości pociągów, ale żeby uruchomić większą ilość pociągów, trzeba po prostu posiadać tabor, a z tymi rezerwami no, nie jest najlepiej, tak bym powiedział. Istotną kwestię poruszyła Pani Przewodnicząca i ja w ogóle dziękuję za to spotkanie, bo to jest trochę takie dyscyplinowanie całego systemu kolejowego i zwracanie uwagę właśnie na pewne problemy z punktu widzenia pasażera i to jest bardzo jak gdyby ważna kwestia. Chciałbym powiedzieć o Pendolino, o M250. I mówię to z pełnym takim przekonaniem i z pełną taką wiedzą, że niestety, ale do pojazdów Pendolino żadna osoba powyżej tej granicy 100% miejsc siedzących w żadnych okolicznościach no, przez przewoźnika kolejowego nie zostanie niestety do tego pociągu wpuszczona. To wynika z pewnych zdolności konstrukcyjnych tego pojazdu i z dokumentacji właśnie tego pojazdu. Czyli myśmy to przerabiali, dopuszczając ten pojazd ładnych parę lat temu, myślę, że to było 8 lat temu, że konstrukcja tego pojazdu nie przewiduje i biorąc pod uwagę również to, że jest to pojazd no, dużej prędkości, on dzisiaj po naszej infrastrukturze, polskiej infrastrukturze porusza się z prędkością 200 km na godzinę, że wszystkie miejsca w pociągu Pendolino są miejscami siedzącymi i tutaj nikt no, nie może jak gdyby w te obszary konstrukcyjne ingerować, dlatego że to jest oczywiście związane z bezpieczeństwem. Chciałbym jednoznacznie oświadczyć, że te problemy, o których mówiła pani przewodnicząca, które związane są z przedsprzedażą biletów w relacji międzynarodowych, czy w relacjach międzynarodowych, tutaj oczywiście mówimy o tej relacji, o której głośno w ostatnim okresie czasu, oczywiście mówimy o pociągu Chopin, który uruchamiany jest do Monachium, no absolutnie nie powinny mieć miejsca i my z tym mamy pewne problemy, chociaż chyba nigdy nie były takie głębokie, od dłuższego okresu czasu. Natomiast ja bym przy tej okazji też chciał zaapelować do przewoźnika, jeżeli macie problemy, przejazd takiego pociągu oczywiście wymaga współpracy. Państwo współpracujecie z operatorami w Czechach, w Austrii, w Niemczech i widzicie, że ta współpraca wam się nie układa, że jest jakaś bariera, z którą sobie nie dajecie rady jako przewoźnik, to proszę się do nas zwrócić, jako regulatora, my wam w tym pomożemy. My się zwrócimy do krajowych władz bezpieczeństwa i to żeśmy już po prostu zrobili, no widząc te przesilenie. Wystąpiliśmy w dniu dzisiejszym do krajowej władzy bezpieczeństwa Czech, Austrii i Niemiec. Zwróciliśmy uwagę na problem i poprosiliśmy ich o to, żeby się zaangażowali, żeby ten problem wyeliminowali, bo nie może po prostu być tak, żeby na tym wszystkim po prostu cierpieli pasażerowie, nie tylko polscy, ale przypuszczam, że również europejscy. Kolejna kwestia, która tutaj też niestety, ale stety albo niestety, nie będzie miała i nie ma tutaj żadnej tolerancji z punktu widzenia Urzędu Transportu Kolejowego i ochrony praw pasażera, to jest informacja pasażerska. I niestety no mamy mimo Państwa deklaracji, pewnych działań, które my widzimy, które Państwo jako zarządca infrastruktury podejmujecie, ale to dotyczy również przewoźników. No, proszę Państwa, my oceniamy Państwa pracę poprzez pewną skuteczność. No i albo mamy mniej zgłoszeń pasażerów, które związane są między innymi z informacją pasażerską, albo też nie. To nie jest tylko informacja pasażerska, ale przecież prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadza liczne czynności kontrolne. Też chciałbym powiedzieć, że zawsze jak są te okresy takie szczytowe, my te czynności kontrolne wykonujemy przez cały rok, ale one są zwiększone i są profilowane, jeżeli chodzi o święta, jeżeli chodzi o ferie, jeżeli chodzi o wakacje, wtedy jest więcej inspektorów, oni są na pociągach, Państwo o tym wiecie, uczestniczycie w tych kontrolach, no one oczywiście są przede wszystkim profilowane na stan bezpieczeństwa tego taboru, czy on jest w sposób właściwy przygotowany, czy on gwarantuje odpowiednią jakość przejazdu, ale gwarantuje również czystość i gwarantuje również miejsce tym pasażerom. My te kontrole robimy, teraz pewnie przeprowadzimy w miesiącu grudniu 50 takich kontroli. O wynikach kontroli, jeżeli pani przewodnicząca będzie zainteresowana, oczywiście bardzo chętnie w styczniu poinformujemy, bo one są czasami interesujące. My przekazujemy zwrotną informację do przewoźników. Przewoźnicy na ogół się bardzo ładnie tutaj dyscyplinują. Te wszystkie nieprawidłowości albo większość nieprawidłowości usuwają. No ale czasami jest również tak, że my po prostu tabor, no, który naszym zdaniem jest niewłaściwie przygotowany, chociaż coraz mniej jest takich przypadków, po prostu wyłączamy z eksploatacji. Więc wracając do informacji pasażerskiej, tutaj nasza cierpliwość, mogę powiedzieć, no, się wyczerpała i prowadzimy postępowanie administracyjne w stosunku do zarządcy infrastruktury i jestem przekonany, że niestety, ale to postępowanie administracyjne zakończy się w najbliższym okresie czasu nałożeniem kary. I to jest taki wymiar nie do końca pewnie przyjemny, zwłaszcza tutaj dla zainteresowanej spółki. Natomiast no, czasami musimy dyscyplinować również, wykorzystując no, wszystkie środki i argumenty, oczywiście prawem przewidziane, które posiada prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Ale też chciałbym podziękować zarządcy infrastruktury, bo proszę zwrócić uwagę, my tutaj mówimy o takim przygotowaniu suprastruktury, infrastruktury, czyli pojazdów infrastruktury do tych szczytów przewozowych, no ale nie możemy zapominać, że za tym jest całe zaplecze, tak? Zarządca infrastruktury uruchamia również jak gdyby ekstra zespoły takiego szybkiego reagowania, że w sytuacji takiej, kiedy coś się uszkodzi, coś tam zdefektuje, jeżeli chodzi o tabor, to bardzo szybko to zostanie ze szlaku ściągnięte. No i też bardzo szybko, bo to musi być tutaj współpraca między przewoźnikiem a zarządcą infrastruktury, no ten tabor zostanie zastąpiony innym taborem lub też zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza. Więc pani przewodnicząca, ja bardzo dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. Jeżeli są tutaj jeszcze jakieś takie szczegóły, które są przedmiotem zainteresowania pani przewodniczącej, to ja bardzo chętnie i moja organizacja tutaj pewne informacje pani przewodniczącej i w ogóle wszystkim członkom zespołu i komisji będziemy przekazywali. Dziękuję bardzo.
Jasne, bardzo dziękuję Panie Prezesie. Ja może też w nawiązaniu do tej Pana wypowiedzi bym poprosiła Państwa z Intercity, jeżeli mogę poprosić o takie zobowiązanie, żeby na piśmie przygotować informacje na temat pociągów Pendolino i w sprawie tych osób, które nie mogą podróżować tymi pociągami poza liczbą miejsc siedzących, to co Pan Prezes mówił, bo ja nie mam takiej wiedzy, a chętnie bym tutaj dowiedziała się więcej. Bardzo dziękuję Panie Prezesie za wypowiedź i tak myślę, że po Nowym Roku też z urzędem się skontaktuję, bo takie posiedzenie zespołu myślę, że byłoby też interesujące także z przewoźnikami w sprawie właśnie czy tej kontroli i tego sprawdzania, jak wyglądają podróże, zwłaszcza właśnie w tym szczycie przewozowym. Ja bardzo wszystkim Państwu dziękuję za obecność, za wyjaśnienia i informacje, które Państwo nam przedstawili. Myślę, że jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, bo sporo też się gdzieś pojawiało w takiej przestrzeni medialnej, to ja sobie pozwolę po prostu już je przesłać do Państwa na piśmie i poprosić o wyjaśnienia i odpowiedzi. Na dzisiaj dziękuję, życzę wszystkim wesołych Świąt Bożego Narodzenia, dobrego, szczęśliwego Nowego Roku. I jeszcze taka informacja dla tych osób, które nas oglądają, też dla posłów senatorek w sprawie przygotowywania tematów do pracy zespołu. Można do końca tego roku przesyłać na mój adres mailowy paulina.matysiak@sejm.pl. Prezydium zespołu zbierze się i przygotuje plan pracy na kolejne półrocze, tak żeby z góry było wiadomo mniej więcej w jakim miesiącu, jakimi tematami będziemy chcieli się zająć. Liczę na Państwa pomysły i sugestie. Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Dziękuję bardzo.